Minęła godzina 13.45, to jest Naukąt. Kamil Michałowski, przenosimy Was na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś zabierze Was tam Łukasz Barwiński.
Naukąt. Gościem Radia Campus jest dzisiaj profesor Ryszard Buczyński, koordynator projektu nanosensoryka, obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych, synergia szkła, diamentu, zastosowanie w biodiagnostyce nowej generacji, mnóstwo rzeczy, o których ja nie mam pojęcia. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Będziemy próbowali sobie wyjaśnić dzisiaj podczas rozmowy, z czym te wszystkie rzeczy się je, ale może najpierw zaczniemy od tego, co pana przyciągnęło na Wydział Fizyki i w ogóle skąd to zamiłowanie do tego przedmiotu, czy do tej dziedziny nauki może?
Komputery optyczne. Jak ja kończyłem liceum, co było bardzo dawno temu, pojawiły się pierwsze prace, które mówiły, że komputery, jakie znamy, to będą dobre na paręnaście lat, a potem nastąpi era komputerów optycznych. To jest coś, co mnie zafascynowało i w tym momencie zmieniłem moje światopogląd. I zamiast iść na medycynę, stwierdziłem, że będę studiował komputery i nie komputery elektroniczne, tylko komputery optyczne. Potem przyszłość trochę zweryfikowała to, że do tych komputerów optycznych to jest znacznie dalej niż nam się wydaje, ale została fizyka. I od ponad 20 lat zajmuję się różnymi zagadnieniami fizyki. To jest właściwie pogranicze inżynierii oraz fizyki, dlatego że mnie najbardziej interesuje jakby zastosowanie zjawisk znanych, odkrywanie nowych zjawisk i próba ich zastosowania w rzeczywistości.
Do tych komputerów optycznych na pewno jeszcze wrócimy podczas naszej rozmowy, ale mnie bardziej interesuje ta medycyna w tej chwili. Przecież od fizyki do medycyny, czy od medycyny do fizyki nie jest tak bardzo daleko, co udowodniła nam na przykład Maria Skłodowska-Curie, która medycyną się nie parała, no a do dzisiaj funkcjonuje już może nie Instytut Radu, no ale szpital na Ursynowie, dzięki niej przecież.
Tak, to prawda. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że 100 lat temu te dziedziny były znacznie bliższe siebie. W tej chwili ogrom wiedzy, rozwój tych wszystkich dyscyplin jest tak szeroki, że łączenie medycyny i fizyki jest praktycznie niemożliwe. Natomiast widzimy jakby powrót do tych zainteresowań i poszukiwania nowych rzeczy na styku różnych dyscyplin, dlatego że to jest w tej chwili najciekawsze i najwięcej się rzeczy dzieje pomiędzy różnymi dyscyplinami. Między innymi między na przykład medycyną i fizyką jest pewien obszar, który my w tej chwili staramy się zgłębić. Natomiast nie jest to tak, jak było to ponad 100 lat temu, że jedna osoba jest w stanie zgłębiać obydwie dziedziny naraz, natomiast łączymy się bardziej w zespoły interdyscyplinarne, gdzie każdy ma bardzo głęboką wiedzę w swojej dziedzinie, a jednocześnie ma dużą chęć i ochotę wyjścia naprzeciw potrzebom innych. I to jest właśnie w tym projekcie. My staramy się w tym momencie połączyć nasze doświadczenia z dziedziny właśnie inżynierii materiałowej, optyki na rzecz nowych zastosowań w medycynie.
Czyli można powiedzieć fizycy, chemicy, matematycy i doktorzy razem w służbie narodu i budowaniu lepszej przyszłości dla polskiego społeczeństwa. Wrócę na chwilę do tych komputerów optycznych, no bo dla mnie komputer to jest urządzenie, na którym ja coś napiszę, może zmontuję dźwięk, a może jeszcze zagram w jakąś grę komputerową, poserwuję po internecie i czy to ten komputer, z którego ja korzystam, pan korzysta z podobnego, czy już z zupełnie innej półki ten pana sprzęt się znajduje?
Z tej samej półki. Jeżeli pan ma bardzo dobry komputer do gier, na pewno korzystam z takiego samego albo nawet słabszego niż pan. Dlatego, że my w naszej dziedzinie, czyli to jest inżynieria optyczna, fotonika, nie robimy obliczeń, które są bardzo skomplikowane i wymagają używania serwerów i tak dalej. Natomiast potrzebne nam są wyłącznie komputery, które potrafią liczyć w miarę proste rzeczy, także nasze obliczenia zajmują kilkanaście dni maksymalnie, także nie ma potrzeby stosowania superkomputerów tutaj. Także jak pan ma zbędny komputer do gier komputerowych, my chętnie przyjmiemy i go wykorzystamy.
Właśnie teraz zacząłem się nad tym zastanawiać, że rzeczywiście może pożytek tutaj dla nas wszystkich byłby większy, gdybym rzeczywiście się go może nie pozbył, ale przekazał na rzecz pana instytutu. Natomiast te komputery optyczne, pan mówi, że to są szybkie obliczenia, one trwają kilkanaście dni, a dla mnie kilkanaście dni, no to już jest powiedzmy pół etatu na przykład, a dla was to są szybkie obliczenia. Co taki komputer optyczny by dla was zmienił?
Komputer optyczny, to wracając do komputerów optycznych, to trzeba zupełnie inne podejście tutaj przedsięwziąć. Dlatego, że komputer optyczny, jego maksymalną, znaczy jego zaletą jest to równoległość. Także to, o czym myślano wcześniej jako komputery optyczne, to jest równoległe przetwarzanie danych. I tak naprawdę nigdy nie doszło do takiego wykorzystania. Natomiast w tej chwili mamy odrodzenie takiej dyscypliny, która się nazywa sieci neuronowe. Sieci neuronowe oryginalnie były pomyślane, że to jest właśnie doskonałe miejsce do zastosowania w komputerach optycznych, że będziemy mogli robić optyczne komputery, które będą działały jak mózg. Ale rzeczywistość zweryfikowała, okazało się, że niestety nie ma tak szybkich urządzeń przetwarzających sygnał optyczny na elektroniczny. A w szczególności zabójcze okazało się tak zwane opóźnienie, czyli czas, jaki jest potrzebny na czytanie sygnału optycznego i przerobienie go na sygnał elektroniczny. Dlatego idea czystych komputerów optycznych w tej chwili trochę odeszła w niepamięć, natomiast sieci neuronowe znowuż wróciły w nowej odsłonie jako urządzenia elektroniczne, no i być może jako komputery kwantowe.
Naukąt. Przejdę teraz do głównego tematu naszej rozmowy, a właściwie powodu, dla którego się tutaj znalazłem. Pan profesor jest laureatem nagrody TeamNet FNP za pracę na temat nanosensoryki obrazowania z wykorzystaniem efektów kwantowych, synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji. Dla mnie to trochę tak brzmi dosyć mistycznie i tajemniczo. Czy mógłby pan wytłumaczyć mi i naszym słuchaczom te wszystkie procesy trochę tak jak krowie na rowie? To znaczy, jak ta praca wygląda w tych tematach i dodatkowo przede wszystkim, jakie my później jako społeczeństwo możemy mieć z tego korzyści, czy to medyczne, czy w jakichkolwiek innych dziedzinach?
To jest bardzo trudne pytanie. Poczynając od tego, że projekt jest możliwy do zrealizowania tylko dlatego, że mamy w projekcie cztery zespoły. Każdy z nich ma olbrzymie doświadczenie, ale w innej dziedzinie i tylko synergia wiedzy i umiejętności między tymi czterema zespołami pozwoliła nam śmieć złożyć taki projekt. Próbując wytłumaczyć, o co tu chodzi, to zacznijmy może od nanodiamentów, dlatego że to jest punkt wyjścia. Diament, każdy wie, że to jest piękny kamień, który jest szlachetny, bardzo drogi, ale nas nie interesują takie duże diamenty, nas interesują nanodiamenty, nanokryształy. Jeden z naszych partnerów, to jest Politechnika Gdańska i profesor Robert Bogdanowicz, opracował nową metodę wytwarzania nanodiamentów, znacznie lepszą dla naszych zastosowań niż dotychczas stosowane. Te nanodiamenty są otrzymywane w reaktorze z metanu i potrafi jego zespół kontrolować parametry tych nanodiamentów w ten sposób, że one są bardzo podobne, nie mają defektów, albo mogą mieć, ale to są defekty zamierzone i otrzymuje bardzo duży uzysk, czyli ma dużo jednakowych diamentów. Ta metoda jest nazwana tak zwanym diamentowym origami, dlatego że jak spojrzymy na to, to wygląda po prostu jak takie piękne, rozłożone origami. I teraz, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że do tej pory nanodiamenty były otrzymywane tak zwaną metodą wybuchową. Czyli brało się duży diament, wysadzało się go w powietrze metodami termicznymi, a następnie się selekcjonowało przez dłuższy czas te malusieńkie kawałki, żeby wybrać o odpowiedniej wielkości, odpowiednim kształcie. W związku z tym łatwo sobie wyobrazić, że koszt samego wzrostu diamentów jest duży. Uzysk, czyli ile mamy identycznych diamentów z takiego procesu, jest bardzo niewielki. W związku z tym otrzymanie ułamków gramów nanodiamentów było bardzo drogie. dzięki nowej metodzie opracowanej przez grupę profesora Bogdanowicza, mamy dostęp do taniej metody wytwarzania nanodiamentów. I teraz cały projekt jest skupiony na tym, żeby znaleźć jego zastosowania właśnie dla społeczeństwa. Część naszych zastosowań jest bliżej rzeczywistości, część dalej i każda z grup ma swoją specjalizację. Drugim partnerem w naszym projekcie jest grupa profesora Wojtka Gawlika z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który od lat się specjalizuje w nanomagnetyce i ma olbrzymie doświadczenie w operowaniu takimi malutkimi nanokryształami w różnych zastosowaniach do obrazowania magnetycznego. Dobrze, to teraz musimy znowuż przejść do kolejnej cechy nanodiamentów. Jeżeli weźmiemy taki nanodiament i zrobimy w nim defekt kontrolowany, w tym momencie możemy otrzymać malusieńkie nanodiamenty, które mają możliwość prowadzenia kontrolowanego nanodefektu i tak naprawdę są odpowiednikiem atomu. Czyli zamiast stosować tak zwane zimne atomy, które mogą przyjmować różne stany kwantowe, możemy dostać obiekt makroskopowy w skali nano, ale to jest w porównaniu z pojedynczym atomem, to jest duży obiekt, którym zachowuje się podobnie jak atom. W związku z tym on może przyjmować różne stany kwantowe. Teraz za pomocą bardzo prostych metod fluorescencji możemy sprawdzić, w jakim stanie kwantowym znajduje się dany atom, a w tym przypadku nasz nanodiament. I w tej chwili, jeżeli coś się pojawi w jego pobliżu, ten stan kwantowy zostanie zakłócony. W ten sposób, za pomocą pojedynczego nanodiamentu, możemy wykrywać pojawienie się na przykład jakiejś molekuły biologicznej, która nas interesuje. Tu wchodzi w grę kolejny zespół, czyli Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej z Gdańska. Ta grupa jest prowadzona przez Dawida Nizworskiego i Pawła Szwajgela. I ta grupa ma olbrzymie doświadczenie funkcjonalizacji różnych obiektów fizycznych, a w zasadzie nanoobiektów. W związku z tym, jeżeli sobie weźmiemy taki nanodiament, który może być w różnych stanach kwantowych, jesteśmy w stanie go podłączyć specjalne grupy, czyli tak zwane znacznikowanie, takie, że będziemy w stanie wychwycić tylko dany rodzaj molekuły, w tym momencie prostą metodą świecąc na niego i odczytując stan kwantowy z długości fali wyemitowanej przez dany nanokryształ, będziemy w stanie stwierdzić, czy nam się coś przyłączyło, czy nie. Należy dodać, że wszystkie takie nanodiamenty z defektami to są najczulszymi detektorami, jakie istnieją na świecie. Czyli jeżeli mamy diament, który ma defekt, ten defekt potrafi być bardzo czułym detektorem pola magnetycznego. Tak naprawdę przez pole magnetyczne możemy dokonywać pomiarów detekcji różnych innych wielkości. Pola elektrycznego, temperatury, masy, która się pojawia. I to jest znana metoda, która mówi, że to jest jeden z najczulszych na świecie istniejących rodzajów pomiarów. I teraz my poprzez funkcjonalizację diamentu jesteśmy w stanie wykryć nawet pojedyncze molekuły. I teraz dochodzimy do społeczeństwa. Po co to jest komuś potrzebne? Dlatego, że wszyscy potrzebujemy bardzo dobrych metod diagnostycznych, takich, które pozwolą nam sprawdzić, czy w naszej krwi, w naszym organizmie mamy patogeny, które są dla nas niebezpieczne. Z jednej strony to są na przykład grypa, wirusy grypy. Z drugiej strony są to molekuły, które świadczą o obecności raka. Zwykłe metody, które są stosowane, pozwalają na wykrywanie tych rzeczy. Natomiast one nie są tak czułe, jak metody, które my chcemy zastosować. Jednym z zadań projektu jest wymyślenie nowych testów na wykrywanie różnych wybranych właśnie albo wirusów, albo bakterii, albo molekuł, które są patogenne. Między innymi rakotwórcze.
Naukąt.
taka wizja z filmów science fiction, że my powiedzmy wchodzimy do jakiejś kapsuły, ta kapsuła nas skanuje i wydaje werdykt, to znaczy co nam dolega, tutaj narząd uszkodzony jakiś, tutaj tak jak pan mówił patogeny, czy to jest właśnie coś nad czym wy teraz pracujecie?
Docelowo tak, ale nasze plany są trochę skromniejsze. My chcemy zrobić bardzo prosty test, taki, którym się przychodzi do sklepu, nie do apteki, do sklepu i się kupuje test, za pomocą którego wykryjemy, czy jesteśmy chorzy na dany zestaw chorób, ewentualnie czy mamy danego wirusa. Najprostszy przykład, grypa. Jeżeli w tej chwili już istnieją takie wirusy, takie metody, które pozwalają wykrywać grypę, za pomocą prostego testu z krwi albo śliny. My chcemy, żeby to było wykrywane jeszcze wcześniej i jeszcze na wcześniejszym stadium. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy osobę, która chce sprawdzić, czy jest zarażona jakimś, przychodzi sezon jesienny, chce sprawdzić, czy jest zarażona grypą, czy powinna się zaszczepić, czy już jest chora, czy powinna wyjechać gdzieś. W związku z tym idzie do sklepu, kupuje sobie tani test, podkreślam, że tani, i na próbce ślinnej automatycznie za pomocą jednego przycisku jest w stanie wykryć.
Czyli rzeczywiście te czasy znane z filmów science fiction już są teraz tak naprawdę, zbliżają się do nas. Nie mogę nie zapytać o te wszystkie nano rzeczy, o których rozmawialiśmy, tak jak pan mówi o tych nanodiamentach i też nie mieści mi się trochę w głowie, że ten test będzie tani, skoro będzie zbudowany z nanodiamentów, ale myślę, że to wszystko dzięki Politechnice Gdańskiej. Czy zdarzyło się kiedyś w waszej pracy, że na przykład ktoś przyszedł i powiedział, że zgubił diament, no bo to są tak małe rzeczy, że gdzieś tam na przykład zawieruszyły się albo podczas tego procesu gdzieś tam na przykład spadły ze stołu.
Te nanodiamenty to jest tak naprawdę proszek, w związku z tym one są trzymane w zamkniętych probówkach, także zgubienie raczej się kojarzy bardziej z rozbiciem probówki, no i wtedy już nie ma co zbierać, bo ten nanodiament natychmiast będzie zmieszany z kurzem i wybrudzony. Ale tak naprawdę nie zdarza nam się to. To raczej potrafimy zapomnieć, gdzie te nanodiamenty położyliśmy, bo zrobiliśmy już następne lepsze i to jest większy problem, żeby wiedzieć, gdzie jest która próbka. Ale nad tym staramy się panować.
Jeszcze takie pytanie, bo rozmawiamy o nanodiamentach, a czy taki duży diament jest w stanie syntetyzować albo wyprodukować ta Politechnika Gdańska?
Jestem pewien, że byłaby na pewno w stanie. Natomiast to są znacznie droższe technologie, znacznie większe reaktory potrzebne, także w zależności od potrzeb prawdopodobnie można, natomiast duże nanodiamenty mamy. Znaczy duże diamenty mamy. Nie mamy dobrych nanodiamentów, dlatego my się skupiamy na nanodiamentach i na sprawdzenia ich cech użytkowych w różnych rodzajach testów, a nie tylko dla pięknej ozdoby.
Czyli jak widać fizycy w totalnej opozycji do jubilerów, jubilerzy szukają jak największych kamieni, fizycy muszą sobie wyprodukować jak najmniejsze. Naszym gościem był profesor Ryszard Buczyński z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Naukąt. I to już wszystko w dzisiejszym Naukoncie. Kamil Michałowski, dzięki za ten wspólnie spędzony czas, a na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zabierzemy Was oczywiście w przyszły wtorek. Cześć Warszawo!